Dzisiejsze słowo zatytułowałem Życie przy wielkim źródle. I ono jest owocem pewnych doświadczeń, które przeżywałem w trakcie spotkania modlitewnego, które mieliśmy we wtorek, miniony wtorek, gdy Bóg zaczął mówić do mnie o pewnych prawdach i pokazał mi, że to są rzeczy związane z życiem Kościoła i to są rzeczy, które są dla naszego Kościoła. W związku z powyższym chciałbym się tym bardzo z wami podzielić. Wiecie, to jest wielkie błogosławieństwo, gdy mamy dostęp do źródła zdrowej, czystej wody. Amen? Każdy, kto mieszka we wielkim mieście i to miasto ma problemy z wodą, wie, co to znaczy, jakie wielkie jest błogosławieństwo, gdy ma się zdrową, czystą, fajną wodę. Wiecie, w takich aglomeracjach jak Warszawa na przykład woda jest chlorowana, jak się wykąpiesz, to potem musisz nałożyć sobie krem, bo ci się twarz ściąga. Tak, i jesteś zmarszczony. Dlaczego? No bo oni muszą tak chlorować, bo mają niedobór tej dobrej, świeżej wody. Według znawców tematu woda w naszych kranach kołobrzeskich jest tak dobra, że można ją pić. Prawda, Danusiu? Pracownik wodociągów potwierdza. Więc jeżeli ktoś z gości chciałby zażyć zdrowej, czystej wody, możesz odkręcić kran i po prostu ją pić z kranu. To jest wielkie błogosławieństwo. My dzisiaj z racji naszego położenia geograficznego i klimatycznego może nie rozumiemy tak do końca, co to jest niedobór wody, ale akurat mieszkańcy rejonów, gdzie spisywano Biblię, bardzo dobrze rozumieją, jak bardzo woda jest ważna w ich życiu. Wiecie, źródło określa nasze możliwości rozwoju. Jeżeli masz źródło czystej, dobrej wody, to masz możliwości rozwijania się. Masz możliwości życia. Jeżeli nie masz dostępu do takiego źródła, twoje możliwości życia są bardzo ograniczone. Źródło determinuje nasze przeznaczenie. Czyli, co mam na myśli mówiąc, źródło determinuje nasze przeznaczenie. Mówię tak, ponieważ jeśli czerpiemy z dobrego źródła, nasze życie będzie zdrowe, obfite, spełnione. Jeśli czerpiemy ze złego źródła, to nasze życie będzie porażką. A więc tak naprawdę źródła, z jakich czerpiemy, to, co mamy w swoim życiu jako źródło, determinuje nasze przeznaczenie, naszą przyszłość. I zobaczcie, jak niesamowite jest to, gdy możemy to zobaczyć w życiu ludzi. Jeśli na przykład jesteś człowiekiem, który słucha ludzi ciągle narzekających, widzących wszystko w czarnych barwach, pesymistów, błotosmętków. Jest taka postać z Kroniki Narni, z tych ksiąg. To kim będziesz? Jakie będzie twoje życie? Pesymistyczne, czarne, czarnowidzące przyszłość. Żadnej nadziei. Prawda? Otocz się ludźmi, którzy są pozytywni, którzy mówią mądre, dobre rzeczy, i zacznij czerpać z nich, a staniesz się dokładnie taki sam. Jeżeli żyjesz w toksycznym związku, twoje życie będzie toksyczne. Jeżeli żyjesz w szczęśliwym związku, twoje życie będzie szczęśliwe. Ja tutaj wymieniam już kilka źródeł. To jest ciekawe, że tak naprawdę źródła determinują nasze przeznaczenie. To my wybieramy, u jakiego źródła jesteśmy. Ale problem polega na tym, że nie zawsze jesteśmy w stanie dobrze rozpoznać źródła. Ludzie są niestety łatwym obiektem do manipulacji. Biblia mówi o źródle jako o początku czegoś. Mówi o źródle jako o miejscu dającym życie. Mówi o źródle jako o warunku życia. Więc Biblia ujmuje źródło w bardzo różnoraki sposób, ale też bardzo istotną rzeczą jest, że w Biblii źródło jest obrazem samego Boga. Samego Boga, z którego wszystko bierze swój początek, który jest warunkiem istnienia wszystkiego, z którego pochodzi życie. Sięgnijmy więc po Księgę Jeremiasza, 2 rozdział. Jeżeli masz Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, otwórz ją na stronie 815 i tam przeczytajmy jeden werset z 2 rozdziału Księgi Jeremiasza, z 13 wersetu. Strona 815, Księga Jeremiasza, rozdział 2, werset 13. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. W księdze Jeremiasza znajdujemy jeszcze jeden fragment, w którym Bóg przyrównany jest do źródła w 17 rozdziale. To jest bardzo interesujące, iż Bóg przyrównuje siebie do źródła. Jest to słowo, które jest naganą ze strony Boga wobec ludu Bożego, którym wtedy był lud Izraela. Nagany z powodu dwóch błędów, jakie popełnili. Jakie błędy Izraelici popełnili? Po pierwsze, opuścili Boga. A po drugie, zamienili, czy znaleźli sobie, wykopali sobie jakieś inne cysterny. Czyli zwrócili się do innych źródeł niż Bóg. Najpierw go opuścili, to był pierwszy błąd, a drugi błąd polegał na tym, że znaleźli sobie jakieś inne cysterny, czyli inne źródła. I to jest bardzo interesujący tekst, ponieważ on pokazuje nam pewną cechę Boga. Otóż Bóg pragnie być jedynym źródłem dla swojego ludu. Bóg pragnie być wyłącznym źródłem dla swojego ludu. Chce, by Jego dzieci były całkowicie przywiązane do Niego. Chce, żeby Jego dzieci traktowały Go jako początek i koniec wszystkiego. Jako jedyne źródło pochodzenia wszystkiego, co mają. Jako jedyny rezerwuar swoich zasobów. Tak? Chce być ich opiekunem i chce być ich protektorem. Bóg chce być tym, który jest troszczącym się o swoje dzieci. Jednym słowem, Bóg chce być ojcem dla swojego ludu. I to jest gorące pragnienie Boga. Ja to chcę teraz w tej chwili bardzo mocno podkreślić, ponieważ na temat Boga funkcjonuje w naszej świadomości bardzo wiele nieprawdziwych twierdzeń, o czym sobie za chwilę powiemy troszeczkę więcej. Niesamowite jest dla mnie to, że Bóg ma w swoim sercu pragnienie. Ja chcę być dla ciebie wszystkim. Co potrzebujesz? Żony potrzebujesz? Męża potrzebujesz? Dam ci. Zaufaj mi. Potrzebujesz spłacić swój kredyt? Nie ma sprawy. Zaufaj mi. Potrzebujesz mieć na rachunki? Dam ci pieniądze. Potrzebujesz mieć zaspokojone potrzeby emocjonalne? Zrobię to. To jest niesamowite. Czujesz się samotny, opuszczony, niedoceniony? Ja wszystko to zaspokoję. Bóg chce być naszym kochanym tatusiem, który da nam wszystko, co potrzebujemy. To jest Jego pragnienie. Bóg nie czeka na to, aż my coś zrobimy. Nie czeka i nie tupie nóżką, mówiąc, no postaraj się troszeczkę bardziej, ponieważ to, co na razie robisz, to jest takie cieniawe. Jeżeli chcesz mojego błogosławieństwa, więcej. Bóg się tak nie zachowuje. Bóg przychodzi do człowieka. Bóg wyciąga swoją rękę. Bóg obdarza, błogosławi. Niestety teologia wielu chrześcijan, nawróconych i narodzonych na nowo, jest mylna. Wielu chrześcijan myśli, albo Bóg mnie kara, albo Bóg mnie doświadcza, albo Bóg mi robi pod górkę, podstawia mi nogę, żeby mnie czegoś nauczyć. Znasz takiego tatusia, który jak biegnie jego dziecko, to mu podstawia nogę, a dziecko jak długie? Znasz takiego tatusia? A gdybyś znał, to co byś o nim myślał? Ot, znalazł się tatuś. Chyba z nieszczęśliwej rodziny pochodzi, skoro sam swoje dzieci tak traktuje. Jaki ojciec robi takie rzeczy? Żaden ojciec nie robi takich rzeczy, bo każdy ojciec chce tylko dobra dla swoich dzieci. Amen? I teraz Bóg mówi, ja jestem twoim jedynym źródłem. Ludu mój, dlaczego mnie opuściliście? To jest coś, co wynika z natury Boga. Bóg jest miłością, a Jego miłość to samo dobro. Nie ma w Nim żadnej, nawet najmniejszej, nawet chwilowej odmiany, żadnego zaćmienia. On kocha nas, dlatego chce nam dać to, co jest najlepsze. Co więcej, i to jest też bardzo ważna prawda o Bogu, On zawarł przymierze z tobą. Mamy z Nim umowę, kontrakt, pakt, na podstawie którego On zobowiązał się zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, Obdarzysz nas swoją ochroną, obdarzysz nas swoją miłością, dasz nam wszystko, co najlepsze. On na podstawie przymierza zobowiązał się do tego. Ktoś może powiedzieć, to dlaczego jestem nieszczęśliwy? Zapewniam cię, to nie jest wina Boga. To nie jest wina Boga, że jesteś nieszczęśliwy. Musielibyśmy usiąść, postudiować trochę twoje życie, twoje decyzje, twoje kroki w przeszłości, twoje dzieciństwo może nawet, w czym się wychowywałeś, czym się karmiłeś. Wtedy może znaleźlibyśmy dosyć szybko odpowiedź, dlaczego jesteś nieszczęśliwy. Ale zapewniam w 100%, to nieszczęście nie jest autorstwa Bożego. Bóg nie jest autorem twoich nieszczęść. Bóg jest autorem każdego szczęścia, które przychodzi do nas. I potwierdza to Jakub w swoim liście, gdzie pisze, że Bóg, każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi od Ojca Światłości, od naszego kochanego Boga. Bóg zawarł z nami przymierze, w którym się zobowiązał do pewnych rzeczy, jest absolutnie wierny temu przymierzu. To przymierze zostało zapieczętowane krwią Jego Syna, a więc jest to niesamowita gwarancja prawdziwości tego przymierza i Bóg jest jako wierny i wiarygodny absolutnie trwający w tym przymierzu. W drugim liście do Tymoteusza możemy przeczytać taki tekst. Kiedy my nie jesteśmy wierni, On pozostaje wierny. Taki jest nasz Bóg. Ludzie są niewierni, ale On jest cały czas wierny. Skoro powiedział swoje słowo, to będzie się tego słowa trzymał. Jest tak i kropka. Wspaniały jest nasz Bóg. Amen? Oddajmy Mu chwałę. Halleluja! Bóg jest dobry. I teraz, bardzo dobre oklaski, bardzo dobre, halleluja. I teraz, wynika z tego dla nas bardzo ciekawa nauka. Bóg jest i Bóg ma być naszym jedynym źródłem. Tego musimy się nauczyć, bo to nie jest coś, co w nas jest. Musimy zdać sobie sprawę, że niestety, wyrastając w określonych środowiskach, nasycając się określonymi treściami, przebywając na przykład w grupie rówieśniczej, nabyliśmy cech egoistycznych, jesteśmy egocentrykami. A to oznacza, że to my mamy w sobie tendencję, że to my mamy być zaspokojeniem naszych potrzeb. Mówiąc kolokwialnie, tymi ręcami mamy sobie zapracować. Tak? Wszyscy tak myślą. Niektórzy mówią, co, pomodlę się i mi spadną pieniądze z nieba? A czemu nie? A czemu nie? Jedna siostra niedawno doświadczyła, że dosłownie z nieba spadły jej grube pieniądze. Siedzi w pierwszym rzędzie i się śmieje teraz. Tak jest. To jest absolutnie możliwe. Ktoś może powiedzieć, nie, to są fantasmagorie. Oczywiście, bo nie znasz Boga. Dlatego tak mówisz. Bóg ma być naszym jedynym źródłem. Niestety tego musimy się nauczyć. To nie przychodzi samo, ponieważ nasz egocentryzm buntuje się przeciwko temu. To my chcemy zasłużyć sobie na dobre dary od Boga, na Jego dobroć, na Jego miłość. Dlaczego? Bo w świecie wszystko funkcjonuje warunkowo. Coś za coś. Jak ty mi dasz to, to ja ci dam to. Dlatego musimy nauczyć się inaczej patrzeć na Boga, na Jego miłość, na Jego obecność i na Jego zasoby. Kiedy Bóg może stać się naszym jedynym źródłem? Trzy warunki. Jak masz długopis i coś do pisania, to sobie zapisz. Po pierwsze, Bóg może stać się naszym jedynym źródłem, gdy mamy prawidłowy obraz Boga w nas. Zatrzymajmy się nad tym pierwszym punktem. Obraz Boga, jaki nosimy w sobie, jest kształtowany. Nie otrzymujemy go od razu. Oczywiście, gdy ktoś ma objawienie, teofanię Boga, to może wtedy coś zobaczyć, coś zrozumieć. Ale tak naprawdę obraz Boga w nas jest kształtowany. Mają na to wpływ bardzo różne czynniki. To, co Bóg chciał o sobie powiedzieć nam, zawarte jest w Bożym Słowie. Amen? Ale, uwaga, choć Boże Słowo objawia nam Boga, gdy mówię Boże Słowo, nie mam na myśli tylko Pisma Świętego. To jest Boże Słowo. Ono zawiera w sobie Boże Słowo, bo Boże Słowo jest czymś więcej niż nadrukiem na tych kartkach. Tak? Boże Słowo to zarówno to, co jest w Piśmie Świętym, jak i to Chrystus. Albowiem Chrystus jest Słowem Boga. Ta bardzo ważna biblijna lekcja zawarta jest przede wszystkim w Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, Słowo było zwrócone ku Bogu i Bogiem było Słowo, tak? I potem jest cały wykład na temat Chrystusa jako Słowa Bożego. Co nam to mówi, moi drodzy? Otóż mówi nam to to, iż Bóg objawił się przez Chrystusa i w Chrystusie. Wszystko, kim był Chrystus, wszystko, co Chrystus powiedział i zrobił, jest Słowem Boga, objawia Bożą naturę, to, jaki Bóg jest. Właśnie Ewangelia Jana 1,18 mówi, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Innymi słowy, jeżeli chcesz zobaczyć, jaki jest Bóg naprawdę, musisz popatrzeć na Chrystusa. On jest objawieniem Boga. Przez Niego Bóg mówi, jaki jest, pokazuje, jaki jest. On jest doskonałym objawieniem Boga. Poza Nim nie ma innego objawienia. Niektórzy mówią tak, ja wierzę w Boga, a co z Jezusem? No Jezus był jednym z proroków. Albo tak jak mówią świadkowie, tak, on Bogiem przez małe by, Archanioł Michał. No, próbują go tam jakoś tam wcisnąć gdzieś między Boga a istoty anielskie. Nie. Nie możesz mówić o Bogu, nie patrząc na Jezusa. Nie możesz poznać Boga, nie poznawszy Jezusa. Nie możesz spotkać się z Bogiem, nie będąc w Chrystusie. Jedyna droga do Boga wiedzie tylko i wyłącznie przez Jezusa. Każdy, kto go omija, właśnie zbacza w krzaki. Na jakąś ślepą uliczkę zwiedzenia. Jezus jest Słowem Boga, i wszystko, co zawiera Pismo Święte, jest tak naprawdę podyktowane z inspiracji Jezusa. Tak naprawdę całe Pismo Święte mówi o Jezusie. Nawet gdy czytasz w Starym Testamencie o tym, że przybytek to miały być deski akacjowe, przycięte na określony rozmiar, to wszystko mówi o Jezusie. Ciekawe. Ale tak jest. To tylko kwestia objawienia, żeby zrozumieć, o co tam chodzi i dlaczego to jest o tym mowa. I teraz, można czytać Pismo Święte i wyciągnąć bardzo mylne wnioski na temat Boga. Przykład? Świadkowie Jehowy. Ale nie tylko. Wielu ludzi bierze Pismo Święte, wyciąga z tego pisma jakiś ustęp, jakiś fragment i używają to w swój partykularny sposób. Bardzo wielu ludzi czyta Pismo Święte i mają bardzo mylny obraz Boga. Dlaczego? Ponieważ trzeba czytać Pismo Święte i trzeba być w Chrystusie, aby mieć prawdziwe objawienie Boga. Dlaczego? Ponieważ to otwiera nam drogę do prawdziwego Bożego obrazu. Relacja z Bogiem w Chrystusie Jezusie, którą mamy w Duchu Świętym, zmienia nasze wnętrze i przez to widzimy Boga w taki obraz, w takim obrazie, jakim On naprawdę jest. Czyli nie tylko wystarczy czytać Pismo, dlatego że możesz je przeczytać od pierwszego słowa w Księdze Genezis do ostatniego słowa w Księdze Objawienia Jana i ciągle nie znać Boga. I ciągle mieć Jego fałszywy obraz. Więcej, musisz nie tylko czytać, ale również mieć relację z tym Bogiem. A relację z Bogiem możemy mieć tylko przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Jeśli więc ktoś otwiera Pismo, mówi wierzę w Boga i czyta, ale nie ma relacji, nie jest w Chrystusie, to jest bardzo ważna pozycja człowieka, nie jest pełen Ducha Świętego, to jest bardzo ważne wyposażenie człowieka, będzie miał mylny obraz Boga. To jest radykalne podejście do sprawy, ale to nie jest mój wymysł. Widzimy to dokładnie w Biblii. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie jest Bogiem księgi, jest Bogiem relacji. Chrześcijan nazywają ludźmi księgi, ale tak naprawdę ta książka bez relacji nic nie znaczy. Wiecie, gdy studiowałem, miałem do czynienia z ludźmi, którzy znają Nowy Testament w grece na pamięć i są nienarodzeni na nowo. I wierzą w Boga w taki sposób, że jakbyście usłyszeli, w co wierzą, to włosy na głowie stają dęba. Poznanie literalne Pisma nie daje poznania Boga. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest Bogiem relacji. I On chce mieć z nami relację. Gdy więc otwieramy Słowo Boże w postaci Pisma Świętego, to jest bardzo dobra rzecz, róbmy to bardzo często, lecz dbając o to, aby za każdym razem było nie tylko otworzenie księgi, ale również wewnętrzna relacja z tym, który jest inspiracją tej księgi, który ją podyktował. Amen? To jest bardzo ważne. Dlaczego? To kształtuje obraz Boga w nas. I Bóg bardzo chciał, abyśmy mieli prawidłowy Jego obraz w naszych wnętrzach. I teraz to, jaki obraz Boga nosimy w swoim wnętrzu, to wpływa na to, w co wierzymy. I to jest drugi punkt. Wiara w takiego Boga, jaki jest opisany w Piśmie Świętym. Zawsze wierzymy w taki obraz Boga, jaki nosimy w sercu, jaki został ukształtowany w naszych sercach. Jeśli na przykład przekonano twoje serce, twój umysł do tego, że Bóg jest starcem z długą brodą i laską i czeka tylko, aż człowiek się potknie, jak tylko człowiek zgrzeszy tą laską. A tyś ty grzeszniku. Jeżeli uwierzyłeś w taki obraz Boga, będziesz tak wierzył. A to wpłynie na twoje życie. Czy to jest prawdziwy obraz Boga? Nie. Jeżeli wierzysz w Boga mściwego, będziesz bał się każdego dnia. Jeżeli wierzysz w Boga, który zsyła na ciebie choroby, będziesz każdą chorobę traktował nie jako wroga, tak jak Jezus, ale jako błogosławieństwo, jak nie wiem kto. Bo w Biblii nie ma człowieka, który by traktował chorobę jako błogosławieństwo. To jest ciekawe. Wierzymy zawsze w takiego Boga, jakiego obraz nosimy w sobie. I teraz, jeśli Bóg w naszym sercu będzie niewiarygodny, wahający się, grymaśny, będzie nam bardzo trudno Jemu zaufać. Ale jeżeli nasz Bóg będzie wiarygodny, będzie bliski, pewny, nasze zaufanie do Boga będzie natychmiastowe. To jest kwestia, jaki obraz Boga nosimy w swoim sercu. Bóg jest cały czas ten sam, ale my sami postrzegamy Go w bardzo różny sposób. I to, że my Go postrzegamy w różny sposób, to Go nie zmienia. To ma wpływ po prostu na nasze życie. Po prostu łazimy w nieszczęśliwym życiu, w życiu pełnym porażek, nieszczęść, smutku. Bóg mówi, ja dla ciebie przygotowałem coś innego, no ale ty wybrałeś inną drogę. Nie poznałeś mnie takim, jakim naprawdę jestem, więc masz to, co sobie sam gotujesz. Jaki obraz Boga nosisz? W jakiego Boga wierzysz? Zobaczcie, ludzie bardzo często mają obraz Boga przez pryzmat innych ludzi. Przykład, bardzo popularny w naszym kraju. Nie wiem, czy zdarzyło wam się głosić Ewangelię komuś, mówicie o Jezusie, Bóg cię kocha, a on mówi, ja nie pójdę do kościoła już więcej. A czemu nie pójdziesz do kościoła? Bóg cię kocha. Albo ten ksiądz w mojej parafii zrobił takie i takie straszne rzeczy. Spotkaliście się z czymś takim? Ręka w górę. To jest powszechne. Ale ja tych ludzi nie potępiam. Dlaczego? Oni noszą obraz Boga ukształtowany przez pryzmat człowieka, który mieni się jego sługą. Tak czy nie? To jest ciekawe. Noszą obraz Boga ukształtowany czy widziany przez pryzmat tego człowieka, księdza. Co więcej, my, wierzący ludzie, jeżeli w naszym na przykład gronie rodzinnym czy w naszym środowisku sąsiedzkim znani jesteśmy jako ci, którzy bardzo są gorliwi, wierzą w Boga i tak dalej, my również będziemy kształtować obraz Boga w tych ludziach. To jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli ty mówisz w swojej pracy ciągle, Bóg jest ze mną, Bóg jest moim Panem, Jezus jest, mieszka w moim sercu, halleluja, a potem kradniesz, no na przykład sobie wziąłeś trochę z kasy firmowej, tak? To ludzie powiedzą, aha, czyli to twój Bóg jest taki. Nie chcę takiego Boga. Odrzucą twojego Boga, ponieważ widzą ciebie, tak czy nie? Niesamowite. A jednak obraz Boga jest kształtowany w naszych sercach bardzo często przez innych ludzi. Czy to jest słuszne? Nie. Bóg jest inny niż ludzie, ale nie miejmy im za złe tego, że wierzą, iż Bóg jest taki jak ksiądz, ponieważ po prostu innego nie znają. I w naszym narodzie jest to bardzo powszechne. Jest to bardzo często spotykane. Kiedy Bóg może stać się naszym źródłem? Powiedzieliśmy, gdy mamy prawidłowy obraz Boga w nas, gdy wierzymy w takiego Boga, który jest prawidłowy. I trzeci punkt, Bóg może stać się naszym jedynym źródłem, gdy odrzucimy wszystkie inne źródła. I to jest coś bardzo ważnego. Jeśli nasz obraz Boga jest niewyraźny, jest niewiarygodny, niepewny, a nawet zły, szybko znajdziemy inne źródło. Dlaczego? Bo człowiek zawsze musi mieć jakieś źródło. Na przykład. Temu ulegają bardzo często studenci teologii. Zachłystują się wiedzą. Bóg przestaje być dla nich źródłem, stają się dla nich źródłem książki. Komentarze, traktaty, tomiska różnych rozważań. Tak? To jest niesamowite. Na przykład Tomasz z Akwinu, to był taki bardzo mądry, średniowieczny uczony, zachłysnął się Arystotelesem i widział przez pryzmat Arystotelesa Boga. I wszystko, co napisał, to jest tak naprawdę filozofia arystotelejska, którą spróbowano nagiąć do chrześcijaństwa. Co z tego wyszło? Szkoda gadać, nazywa się to tomizmem. Niektóre rzeczy są ok, ale niektóre rzeczy są fatalne. W III wieku chrześcijaństwo zachłysnęło się platonizmem. I znów zaczęto patrzeć na Boga przez pryzmat wszystkich dzieł Platona i jego uczniów. Zresztą był to czas, gdy był taki nurt neoplatonizm popularny. I zaczęto łączyć chrześcijaństwo z tym innym źródłem. Wyszły z tego straszne rzeczy, które to rzeczy w konsekwencji dzisiaj mamy w doktrynie rzymskokatolickiej, niektóre z nich. Dlaczego tak jest? Ludzie szukają innego źródła, ponieważ porzucają, czy nie patrzą na to jedyne źródło. Jeśli twój Bóg będzie niewiarygodny, będzie daleki, będzie obcy, zawsze znajdziesz sobie jakieś źródło. To może być kumpel z pracy, to może być jakiś filozof, to może być partia polityczna z jej poglądami, to może być zarabianie pieniędzy, czyli kariera, różne źródła. To mogą być bardzo różne źródła. Jeżeli Bóg ma być naszym jedynym źródłem, konieczną rzeczą jest odrzucenie wszystkich innych źródeł. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeśli człowiek znajduje inne źródło niż Bóg, jest to policzek dla Ojca. Jeżeli źródłem twojego życia są na przykład twoje kochane dzieci, gdy przyjdą do ciebie, to jesteś pełen radości. Jesteś skakająca, bo zjedzą twoje pierożki, bo siedzą przy twoim stole, bo macie barszczyk wspólny i jest super. Ale jak nie przyjdą, to masz nos na kwintę, a twój mąż dostaje w ucho zaraz, to twoim źródłem są dzieci, nie Bóg. Śmiejecie się, ale wiele matek choruje na dzieci. Moje dzieci są ważniejsze niż wszystko inne na świecie. Jesteś chrześcijanką? Tak. To dlaczego mówisz takie bzdury? Niech ci to przez usta nawet nie przejdzie. Twoje dzieci są bardzo ważne, ale mają pozycję numer dwa, albo powinny nawet mieć pozycję numer trzy. Numer jeden to Bóg, numer dwa to twój mąż, a numer trzy to twoje dzieci. Podoba wam się taka kolejność? Ale jakże często dzieci są wszystkim. Komputer. No, mężczyźni. Albo niektórzy mężczyźni mają swoje źródło w piwnicy. Co ty tam robisz? Tak, ja tam sprzątam. Co ty, no, 5 dni w tygodniu sprzątasz? No wiesz, jak tam brudno. Więcej czasu spędza w piwnicy niż z żoną. Już nie mówiąc o Bogu. Naprawdę źródła są, wy się śmiejecie, ale źródłem mogą być sklejanie modeli, no. Ustawianie pasjansa albo zbieranie znaczków. Z tego czerpiemy radość, z tego czerpiemy motywację. To nas napędza. Jak sobie odpalę grę, to normalnie żyję. Jak sobie nie odpalę, to czegoś mi brakuje, no. Co jest twoim źródłem? Jeżeli jest jakiekolwiek inne źródło oprócz Boga, dajesz mu w twarz. Bo jesteś wierzącym człowiekiem. Gdy to robią ludzie niewierzący, okej, oni nie znają prawdy, oni nie chodzą w świetle. Rozumiemy to. I teraz Bóg mówi tak. ja jestem Twoim źródłem. Jeżeli znajdujemy inne źródło, to jest największe wykroczenie wobec Ojca. Dlaczego? Bo On jest miłością. Bo On jest najwyższy. Bo nie ma nikogo poza Nim, kto by chciał dla nas tak dobrze jak On. Jeżeli jakiekolwiek dobro mamy mieć w naszym życiu, ono pochodzi tylko od Niego. Więc jeśli porzucamy Go dla jakiegoś marnego innego źródełka czy jakiejś dziurawej cysterny, to nie dość, że jest to głupie, to na dodatek jest to raniące Jego serce. To jest największy problem, największe nasze wykroczenie, dlatego że Bóg ma prawo na wyłączność do nas. Gdy postanowiliśmy pójść za Jezusem, zawarliśmy z Bogiem przymierze. Powiedzieliśmy tak, Bóg powiedział, ja jestem teraz Twoim Bogiem, a Ty teraz będziesz moim ludem. Amen. A my powiedzieliśmy na to, amen. I nawet daliśmy się zanurzyć w wodzie. Nie wiem, jak długo was trzymano pod wodą w czasie chrztu, ale wiecie, dobrowolnie nas zanurzali. Raz, dwa, trzy, dobrze. To jest niesamowite. Przez chrzest daliśmy wyraz temu, że Bóg jest teraz naszym źródłem. I jeśli łamiemy to przymierze, to w tym momencie jest to bardzo raniące dla Ojca. Jest to złamanie układu, który zawarliśmy. A Bóg chce, aby nasze serca były tylko dla Niego, tylko na własność. Bo On jest najlepszym rozwiązaniem dla naszego życia. Amen? To jest niesamowite. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że nasz Bóg jest absolutnie dobry, potężny, łaskawy. On nas stworzył. On nas stworzył na nowo. Mamy nowe życie. Słuchajcie, wszystko to, co widzicie dookoła, przeminie. Tego nie będzie. Ale nowe życie, które mamy, trwa na wieki. Wszystko przeminie, rozpadnie się, ale życie, które masz, trwa na wieki. Dostaliśmy to od Ojca. I teraz ten nasz niebiański tatuś chce, żeby to życie trwało w nas nieustannie. Chce, żebyśmy tym żyli cały czas, żebyśmy korzystali z tego. Więc jeśli my szukamy innego źródła, to mówimy, nie, 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 to źródło nie jest atrakcyjne, to życie to jest jakaś lipa, ja sobie stworzę nowe życie, moje życie. A Bóg na to, zaraz, przecież to będzie katastrofa, nie rób tego. Jezus kiedyś powiedział w Ewangelii Jana 10:10, ja przyszedłem po to, aby dać życie owcom moim i aby to życie było życiem w obfitości. Wiecie, ja sobie sprawdziłem w języku greckim, to jest niesamowity zwrot. To jest zwrot mówiący o tym, że Jezus dał nam życie w nadmiarze, w bogactwie. Tak, pamiętacie taki obraz z Psalmu 23? Zastawiasz stół wobec nieprzyjaciół moich, kielich mój przelewa się. To jest dokładnie greckie słowo, które oddaje ten stan. Bóg nie tylko chce napełnić nasze życie, ale chce, żeby ono się przelewało, żeby było w nadmiarze w nim. Nadmiarze czego? Nadmiarze wszystkich duchowych błogosławieństw nieba. Nadmiarze satysfakcji, w nadmiarze dóbr materialnych, w nadmiarze pozytywnych emocji, miłości, dobroci. Bóg mówi, wszystko co najlepsze daje ci nie tylko tak kapkę, ale w nadmiarze. Jezus powiedział, ja przyszedłem, żeby życie miały, żeby moje owce miały życie i żeby miały je w obfitości. Wyobraźcie sobie, dostaliśmy szansę życia przy potężnym zbiorniku, który jest niewyczerpany. Wiecie, gdy byliśmy na urlopie, a propos Dolnośląskiego, jechaliśmy obok zbiornika wody dla Jeleniej Góry. Tam jest taki zbiornik specjalnie utworzony, bodajże w latach 70., jeżeli dobrze pamiętam, co pani przewodnik mówiła w autokarze, jest strzeżony. Nie wolno się tam kąpać, nie wolno tam uprawiać sportów motorowych, łowić ryb, nie wolno tam wpuszczać żadnych cieczy. Jest ogrodzony. Dlaczego? Dlatego, że to jest życie dla Jeleniej Góry. Tak, siostro? Gdy Bóg dotknął mnie tym słowem, zobaczyłem ten zbiornik. Wiecie, tam jest taka specjalna ziemna, taki ziemny wał, tak, okalający cały ten zbiornik, porośnięte to wszystko krzakami, drzewami, żeby było trudny, żeby był trudny dostęp. Wszędzie są ogrodzenia, są specjalne urządzenia pompujące tą wodę. Tam strażnicy są nawet niesamowite. Mówię, no tak, bo ten zbiornik ma zapewnić życie temu miastu. Niech tylko ktoś wpuści truciznę do tego zbiornika, w Jeleniej Górze ludzie zaczynają umierać. Pomyślcie o tym, że Bóg jest takim zbiornikiem. Żyjesz dlatego, że Bóg jest potężnym rezerwuarem. Ma zasoby niewyczerpane. Jakie masz potrzeby? Pomyśl. Nazwij je teraz. Może masz potrzebę przyjaźni, może akceptacji, może potrzebę pieniędzy, może potrzebę realizacji jakiejś życiowej pasji, marzenia. Ja chociaż nie, z tymi marzeniami to przegiąłem, przepraszam. Dlaczego? Bo ludzie mają głupie marzenia. Wiesz, wczoraj w wiadomościach widziałem jakaś aktorka, mówi, bo to jest takie ważne realizować swoje marzenia. A oni mogą tak robić. Ty jako chrześcijanin nie możesz mieć swoich marzeń. O, ale teraz powiedziałeś. Ja miałem marzenie w czerwonego Mustanga z automatyczną skrzynią biegów. Nie. A czy to jest marzenie Boże? Sprawdź, czy te marzenia, które masz, są od Boga. Przepraszam, to taka dygresja na temat marzeń. My marzymy bardzo często o rzeczy, które Bóg mówi, nie, ja ci tego nie dam, bo cię to zabije. No. Wsiądziesz do tego Harleya i zaraz pierwsze drzewo twoje i jesteś dawcą. Bóg chce zaspokoić każdą naszą potrzebę zgodnie ze swoją wolą, ale zapewniam was, że Jego wola jest dużo większa, niż nam się wydaje. I oczywiście dobrze jest przyjmować od Niego Jego wolę i rozumieć, jakie jest nasze przeznaczenie, jaki jest nasz plan i budować swoje marzenia w związku z tym. To jest bardzo ważne. I to jest dla mnie niesamowite. Wow, to znaczy, że Bóg ma dla nas niesamowite możliwości. Teraz będziemy mieć festyn sąsiedzki. Jakie macie oczekiwania względem tego festynu? Chciałbym, żebyśmy mieli oczekiwania bardzo duże. Dlaczego? Bo nasz Bóg jest wielki. Ktoś może powiedzieć, no ale może znów się nikt nie nawróci. Jeżeli tak będziesz myślał, to się nikt nie nawróci. Nasz Bóg jest Bogiem, który już pewne rzeczy określił. Na przykład zbawienie ludzi. Dwa miejsca w Biblii mówią jednoznacznie i bezpośrednio o tym, że Bóg chce zbawienia każdego człowieka. Więc nie mamy już kwestii dyskusyjnej, czy Bóg chce kogoś zbawić, czy nie. Ta sprawa już jest postanowiona. W związku z powyższym nasze oczekiwania powinny być takie: Boże, Ty chcesz zbawić Kołobrzeg, więc ja liczę na to, że na tym festynie ludzie będą się nawracać, a ja Ci służę, żeby tak się stało. Powinieneś mieć oczekiwania potężne. O, dzisiaj ktoś tłumaczył języki. Ale fajnie, ona tłumaczy języki. Miej oczekiwania, że Ty też będziesz tłumaczyć języki. Dlaczego? Bo taki jest Boży plan. Bo takie jest Boże przeznaczenie. Powinniśmy mieć, moi drodzy, marzenia, które odpowiadają temu, jaki jest nasz Bóg. Jeżeli nasz Bóg jest wielki, dobry, potężny, to znaczy, że my teraz możemy przyjść do tego źródła i z tych zasobów czerpać. Czerpać wszystkie błogosławieństwa niebios. Jak to zrobić? Znów trzy punkty. Po pierwsze, miej relację ze swoim Bogiem, czyli życie modlitwy. Dlaczego? Bo to jest droga do źródła. Ja bym chciał wam powiedzieć, że Bóg ma to wszystko przygotowane. Wszystkie zasoby już są gotowe. Bóg już wszystko dla ciebie ma. Nie musisz tego wyprodukować, nie musisz tego wyprosić, nie musisz tego, nie wiem, wydreptać w pielgrzymce, czy tam w poście wypościć. Nie. Tak a propos, niektórzy chrześcijanie poszczą, żeby wypościć pewne rzeczy. Nie róbcie tego, bo to zaprzecza łasce. Bóg w swojej wielkiej łasce już wszystko ma. Nie pościmy, żeby coś dostać, bo my nie handlujemy z Bogiem, moja głodówka za Twoje błogosławieństwo. To jest zaprzecza łasce. Post ma całkiem inny cel. Nie będziemy teraz o tym mówić, bo to nie czas i miejsce na takie nauczanie. Niemniej relacja z Bogiem, którą nawiązujemy w modlitwie, jest drogą do źródła. Jeśli w ogóle nie spotykasz się z Bogiem, to nie wszedłeś w ogóle na tę drogę. Więc Gdy modlimy się i mamy relację z Bogiem, to nam otwiera drzwi, otwiera drogę do tego, do tych zasobów, które Bóg ma. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wiara jako przyjmowanie od Boga. Jeśli mam relację z Bogiem, to zaczynam Go widzieć, zaczynam rozumieć Jego obietnice i wtedy zaczynam o nie wierzyć. Wiara jest zawsze braniem od Boga. Boże, ja widzę, że jest mówienie językami. Więc ja wierzę w to, że to masz dla mnie przygotowane i teraz to przyjmuję. I co robię? Otwieram usta i zaczynam mówić. No, to nie tak proste, ktoś powie. Wszystko jest proste i wszystko jest możliwe dla wierzącego. Tak powiedział Jezus. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wiara tak naprawdę jako przyjmowanie od Boga polega na tym, że to, co jest źródłem, staje się nami. Tak? To, co jest w źródle, wypełnia nas. Gdy zaczynamy modlić się i mieć relację z Bogiem, wtedy to wszystko, kim Bóg jest i wszystko, co ma, staje się częścią naszego życia. I w tym momencie, gdy to wypełnia nas, jest częścią naszego życia, wierzyć o te rzeczy jest już bardzo prosto. Zobaczcie, mnóstwo rzeczy jest ciągle na zewnątrz nas. Na przykład, skoro użyłem tego przykładu mówienia językami, to, że to jest fakt. Jeżeli nie masz tego daru mówienia językami, to jest to ciągle na zewnątrz ciebie. To nie jest częścią twojego życia. Co trzeba? Teraz musisz mieć taką relację z Bogiem, aby Jego słowo, Jego prawdy przeniknęły cię od wnętrz do w twoim wnętrzu i od środka przekonały cię, że to jest dla ciebie i że to jest dobre. I w tym momencie zaczynasz mówić. To się nazywa wiara. Przez wiarę, że Bóg to, co powiedział, jest to dobre, prawdziwe, właściwe. Przez wiarę to przyjmujesz, twoje wnętrze jest wypełnione i z pełni twojego wnętrza płynie modlitwa językami. To samo jest z proroctwem, to samo jest z przyjęciem błogosławieństwa finansowego, to z każdą rzeczą. Z każdym zasobem, jakim Bóg chce wypełnić twoje życie. To, czym jest źródło, ma stać się nami. Częścią nas. Dlatego tak bardzo ważna jest modlitwa. Wiecie, w modlitwie, gdy Bóg przychodzi w swojej chwale, gdy dotyka nas Jego chwała, już nic się nie liczy. Nic się nie liczy. Wszystko jest jasne. Wszystko jest oczywiste. To jest niesamowite. I wtedy wszystko to, co Bóg ma, staje się częścią naszego życia i przez wiarę zaczynamy to używać. I to jest trzeci krok. Używanie zasobów, kroki wiary. By czerpać z zasobów Chrystusa, trzeba nauczyć się stawiać kroki wiary. Dlatego, że to, co powiedziałem na początku, my jesteśmy zakodowani jako egocentrycy. Nie rozumiemy woli Bożej, nie rozumiemy życia, które dookoła nas się dzieje, bo jesteśmy tak bardzo na sobie skoncentrowani, że to, co dookoła nas się dzieje, jest dla nas niezrozumiałe, trudne, drapieżne, bardzo często destruktywne. I teraz musimy nauczyć się poprzez relacje z Bogiem, poprzez wiarę w naszym sercu, jak stawiać kroki wiary, jak czerpać z tych zasobów. Nauczyć się oznacza praktykować, oznacza powielać pewne rzeczy, nawet jeżeli się potkniemy, popełnimy jakiś błąd. Na przykład, jeśli zaczniesz prorokować, być może na początku powiesz słowo i będzie to niezdarne, być może będzie to słowo, które się nie sprawdzi. I co z tego? Co z tego? Ktoś może powiedzieć, o, bo to oznacza, że jestem fałszywym prorokiem. Nieprawda. To oznacza tylko, że jesteś jak dziecko, które postawiło swój pierwszy krok i się wywróciło. To znaczy, że mamy zakazać mu w ogóle już stawiać następnych kroków? Nie. Jak dziecko się wywraca, mamusia podnosi, mówi, o, mój kochany się wywrócił, a może następny kroczek? I drugi, i trzeci, potem znowu się wywróciło, znowu stawiamy, no znowu. No, żaden tatuś ani mamusia po pierwszym wywróconym kroczku nie rezygnuje z nauki dziecka, by zaczęło chodzić. Tak samo jest z Bogiem. przez wiarę zaczynamy stawiać pewne kroki, zaczynamy używać pewnych rzeczy, na początku niezdarnie, ale im więcej praktykujemy, tym bardziej stajemy się w tym mistrzami. Używamy zasoby. Zaczynamy rozpoznawać wolę Bożą, zaczynamy przezwyciężać opory, wiernie trwamy w Słowie, uczymy się, jak to działa. Jak wziąć od Boga do swojego życia tą potęgę, tą moc, to wszystko, co dla nas przygotował i z czym to się je w życiu praktycznym. Bo każde objawienie Boże musi przejść swój test. Wszystko, co przeżywamy z Bogiem, musi zostać przetestowane w życiu. Halleluja. Nawet to, co teraz wam mówię, musi zostać przetestowane w życiu. Więc jeśli mamy czerpać ze źródła, to musimy mieć po pierwsze relację z Bogiem, po drugie musimy przez wiarę przyjmować wszystko to, co Bóg dla nas ma i po trzecie musimy używać tych zasobów w życiu praktycznym. Inaczej żadna z tych rzeczy, które Bóg ma, nie będzie naszym udziałem. I na koniec, moi drodzy, kończymy już to nauczanie. Księga Izajasza 33, 21-22 mówi coś niesamowitego. To jest napisane na stronie 779. Jeśli masz Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej. Izajasza 33, 21-22. Gdyż wspaniała chwała nam przypadnie, źródło strumieni o szerokich brzegach, nie płyną po nich okręty z wiosłami, ani nie jeździ po nich okazały statek, bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem. On nas zbawi. Niesamowite słowo. Ono zaczyna się od słów, bo wielka chwała jest nam dana. Powiedzmy razem, wielka chwała. Halleluja. Ona jest dla Ciebie. I ciekawe, tu jest napisane, gdyż wspaniała chwała nam przypadnie, źródło strumieni o szerokich brzegach. Chcę Ci powiedzieć tak, zostałeś powołany, żeby żyć przy wielkim strumieniu, przy wielkim źródle. Jesteś powołany, bo Jezus dał Ci to powołanie, ponieważ On jest tym wspaniałym źródłem. Dostałeś od Niego życie w obfitości. I to jest niesamowite. Nasz Bóg jest naszym źródłem. A to oznacza, moi drodzy, że wspaniała chwała jest nam dana. Ten Kościół jest powołany do chwały. I Kościół na Dolnym Śląsku, i w Poznaniu, i w Lubuskiem. Cały Kościół Jezusa. Bardzo się cieszę, że mówicie amen. Zapewniam, w ciągu najbliższych 24 godzin będziecie musieli zweryfikować swoje amen. Bo takie jest życie tu na ziemi. Życie na ziemi bardzo często przebiega w taki sposób, że wszystko krzyczy, mówi, wielki Bóg, jaki wielki Bóg, chłopie, ogarnij się, zobacz, jesteś na dnie. Zobacz, jesteś nieszczęśliwy, zobacz, jak ci nie wyszło, zobacz, jak ty wyglądasz w ogóle. Ty wielki, zwycięski chrześcijaninie, ha, ha, ha. Tak wygląda życie tutaj na ziemi. Ale moi drodzy, po to przychodzimy tutaj, żeby wyjść stąd i śmiać się w twarz temu, co ten świat nam daje. On powie, przegrywasz, a ty powiesz, nie, zwyciężam w Jezusie. On powie, jesteś smutny. Nie, jestem radosny w Chrystusie. Ten świat ci powie, jesteś winny. Nie, jestem sprawiedliwy w Chrystusie. I moglibyśmy tak długo wymieniać. A wszystko to, co wymieniamy, moi drodzy, to są zasoby, które płyną ze źródła, którym jest Chrystus. Masz nieszczęśliwe małżeństwo? Uśmiechnij się razem ze mną i powiedz, moje małżeństwo jest fantastyczne, a jeśli dotychczas nie było, to będzie. Dlaczego? Bo Jezus jest naszym źródłem. Masz słabe finanse? Bóg jest twoim źródłem. Dlatego ja zawsze nauczam, że chrześcijanie nie powinni brać żadnych zapomóg, żadnych zasiłków dla bezrobotnych, dla bezdomnych i tak dalej. Dlaczego? Jeśli ustawiasz się w kolejce po zasiłek, twoim Bogiem jest państwo, a nie Jezus Chrystus. Nie wierzysz w to, że Bóg ci zapewni środki na utrzymanie? Kiedyś, gdy zacząłem to głosić w Koszalinie, w zborze, to się miałem spyszna. Wielu ludzi mnie zaczęło tam ostro atakować. Nie możesz tak powiedzieć, bo nie wiesz, w jakim życiu, w życiowej sytuacji jestem. Ja nie wiem, ale Bóg wie. I Bóg się nie zmienia. I Bóg się nie zmienia. Oczywiście, te nauczanie ma wprowadzić w nasze życie określone treści, aby zmienić nasze życie. I ja wiem, że zmiany są procesem. I być może dzisiaj pewne rzeczy są nie do końca jasne, nie do końca wyraźne, ale jeśli będziesz trwać w Chrystusie i w nim wzrośniesz, za jakiś czas odsłuchasz na stronie internetowej tego kazania i powiesz, aha, no faktycznie teraz rozumiem, o co chodzi. Jesteśmy powołani do wspaniałej chwały, moi drodzy. I to jest dane nam w Jezusie Chrystusie. I Kościół jest, którego źródłem jest Chrystus, jest nie do zatrzymania. Wiecie, kiedy to Jezus powiedział? Powiedział, i na tej skale zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. Jesteśmy nie do zatrzymania. Wszystko, co wytraca impet Kościoła i jego zwycięski marsz, to my sami. Gdy podłączamy się nie do Boga, ale do jakiegoś innego fałszywego źródła, to nas niszczy. Chrześcijanie ponoszą porażki nie dlatego, że Bóg jest niewierny, dlatego, że zmieniają źródło. A my żyjemy przy wielkim źródle. Amen? Halleluja. Takim Kościołem chcemy być.